ten sposób, jak wrócił po 6 tygodniach i wszystkich swoich przygodach, to już armii Andersa nie było. Więc co dalej? No dalej oka zostaje. Dotarł do tej oki. Pierwsze pytanie było, czy umie pisać i czytać. No umie. No to został oficerem. No i potem cała historia od Lenina do Berlina. Wszystko przeszedł. Był też w czasie powstania pod Warszawą i też wszyscy, dlaczego nie idziemy, dlaczego się... Taki rozkaz i koniec. No i też różne miał tam też wojenne przygody, o których jest osobna książka. Może tylko jedną, która mówi o sprycie. A mianowicie była kiedyś taka sytuacja, że mały oddział wojskowy, w którym był, otoczył duży oddział Niemców. I trzeba było, więc dowódca wydał rozkaz, żeby każdy pojedynczo się przedzierał, każdy miał własną rękę, tak żeby rozproszyć się. Nie? I spotykamy się tam, a tam. Więc on idzie sam, a każdy miał latarkę. No bo ciemno, jak nie wiem co. Co zrobił Władziu? Powiesił latarkę na gałązce, a sam siutko przemknął się dalej. Co zrobili żołnierze niemieccy? Doszli do miejsca, gdzie była latarka. Niestety. No i tak dalej. Cała masa takich rzeczy jest. Cała masa. Wreszcie jest ten Berlin. Zdjęcie w Reichstagu jest. Mam to wszystko. No i powrót. Wrócił i chciał iść do tej samej fabryki, w której był. Podjechał tam i zobaczył, że każdy człowiek, który wychodzi, jest kontrolowany. To nie. To raczej nie. Przez pierwsze lata powojenne można było tam handlować, można było gdzieś tam znalazł jakiś, w jakimś rozwalonym domu znalazł cały magazyn piłeczek ping-pongowych. Dwa liszki wziął i woził do Zakopanego, gdzie tam były jakieś sportowe zawody tutaj. No i uspokoił się. Tylko cały czas coś robił. Aż wreszcie on przed wojną bardzo kochał teatr, bardzo kochał muzykę i był takim amatorem w teatrze turu. I spotkał kogoś, kto był też z tego turu po wojnie. Chodź, bo tutaj jest taka sprawa. Czy ty potrafisz się, znasz się na pieniądzach, na tych rozliczeniach? No akurat się znał, taki zawód miał. Następuje likwidacja turu. On się przekształca w coś tam innego, a teraz trzeba likwidować. I zatrudnili go jako likwidatora turu. A w tym samym turze jako urzędniczka pracowała moja mama, która jednocześnie studiowała szkołę aktorską. Spotkali się, pokochali i owoc tu siedzi oto. Ale o ile ojciec był takim lewicującym człowiekiem, ale bardzo umiarkowanie, to znaczy był w PPS-ie przedwojennym i powojennym, ale bardzo umiarkowanym i takim ostrożnym i rozsądnym, o tyle moja mama, która miała charakter pasjonata i była niezwykle dobrym człowiekiem, bardzo dobrym, ale właśnie z takimi pasjami, to tu, to tu. Więc jak była w szkole katolickiej przed wojną, to leżała krzyżem na posadzce. I wojna wszystko jej się przewróciła, jak zobaczyła straszną tragedię Żydów, zobaczyła jeńców angielskich, które tam mówi, zobaczyła no, różne straszne rzeczy, które się wtedy działy. To jej się odechciało, tej wiary i złapała nową ideę, żeby nieść w lud wszystko, co dobre, oświatę i tak dalej. Jeździła po wsiach, po tych, recytowała wiersze, różne takie cuda. No i była bardzo zapalona. I wobec tego, jak ja się urodziłam, ona chciała wziąć mnie i pojechać do Związku Radzieckiego ze mną, bo tam jest właściwe miejsce. Więc ojciec, jak się o tym dowiedział, a wiedział, jak tam wygląda, już przecież to przerabiał, to po prostu podjechał pod szpital, odebrał mnie, bo nie mieli ślubu. Ale powiedział, że jest ojcem, przecież przychodził, widzieli go. I po prostu mnie zawiózł do swojego mieszkania na Sienkiewicza, w którym mieszkał. Mama chcąc, nie chcąc tam dołączyła. Potem szukali mieszkania, bo mieli problemy. No i trzeba było się pobrać, żeby mieć mieszkanie. Dostali bardzo ładne mieszkanie, o które też musieli walczyć. Siedzieć na korytarzu, żeby nikt im się nie włamał i tak dalej. Więc oddali, ja wtedy miałam pół roku, oddali mnie do babci, aż się to wszystko skończy. Skończyło się dobrze. No i potem już normalne życie było, prawda? To znaczy normalnie już, jak ojciec zlikwidował tur, no to zobaczyli, że trzeba naprawić szkołę muzyczną, bo była zdewastowana. No to jego, żeby tam administrował. Okazał się takim talentem administracyjnym. Świetnie. Wobec tego pilnował szkoły muzycznej. Między innymi dzięki niemu nie zostały zbite te wszystkie ściuki sufitowe i tak dalej. I uratował trochę liktar, bo wszystko chcieli zniszczyć. Bo to jest burżuazyjne. Tutaj jest też coś uratowanego ze szkoły muzycznej. To było rozwalone na śmietniku. I ojciec oddał do zlutowania i przeniósł do domu. No więc mamy taką jedną pamiąteczkę. A potem tworzyła się szkoła teatralna. Schiller miał szkołę teatralną. Właśnie w niej była moja mama. Ściągnęli go najpierw Teatr Powszechny, czy tam, a nie, Teatr Wojska Polskiego. Przyjechał przecież. Mm-hmm. Tak, Teatr Wojska Polskiego, więc tam z nim. I skończyło się na tym, że został administracyjnym dyrektorem szkoły teatralnej, potem filmówki. No i było nam dobrze. I w 1957 roku, jak po pierwszej takiej fali odwilży, dostał list od jerozolimskich po 22 latach. No więc, że są, że żyją, że urodziło im się troje dzieci. Była zdjęcie, ja gdzieś mam to zdjęcie, ale nie wiem gdzie, nie wiem czy u syna nie leży. Z trójką dzieci i syn im się urodził, dwie córki i syn. Więc w ogóle pełnia szczęścia i byli już wiekowi ludzie, naprawdę. A córka jeszcze taka utalentowana, tam robi rzeźby, wypala, tratata. No więc bardzo byliśmy zadowoleni. Wtedy też nawiązał kontakt ze swoim kolegą z wojska, takim Mariankiem Orzechowskim, który mieszkał w Argentynie. Pierwszy raz list mógł przesłać. I wkrótce potem też dowiedział się, że żyje jego kuzynka. Teatr powszechny był w Belgii i on nie jechał tam, ale byli tam jego przyjaciele i rozmawiali o nim, wymieniając jego nazwisko. I usłyszała to jedna pani. Powiedziała, że bardzo to jest rzadkie nazwisko, o kogo chodzi. No to powiedzieli, o kogo chodzi. On to jest mój kuzyn. No i od słowa do słowa okazało się, że jego kuzynka mieszka w Belgii, młodsza trochę od niego, była w obozie i zaraz po obozie jako 14-letnią dziewczynkę zawieźli ją do Belgii. Tam już żyje, tam ma rodzinę. I on w 62 roku pojechał tam. Cud mniemany, bo przecież nic nie wiedzieliśmy o świecie. A tam takie cuda niezwykłe. Ale no, życie toczyło się dalej. Nie będziemy się wydawać w szczegóły. Ja wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci. Już siostra też była dorosła. Właśnie wyemigrowała do Szwecji i był to chyba pierwszy rok, kiedy ona mogła przyjechać, czyli 89, bo bardzo tęskniliśmy ze sobą, bo ona wyjechała, jak mój syn miał 2 lata, czyli w 85. Tam wyszła za mąż. No więc po 4 latach przyjechała. Dzieci były małe jeszcze. Cud w ogóle, bo byliśmy na wakacjach wszyscy, ale przyjechaliśmy do Łodzi z jakiegoś powodu, nie pamiętam jakiego, i ja się rozchorowałam. Dostałam jakieś bakterii i rozchorowałam się. Musieliśmy dłużej zostać w Łodzi. I pierwszy dzień, kiedy się utrzymałam na nogach, zadzwonił telefon. Oczywiście taki na sznurku, bo ja byłam akurat obok tego telefonu, więc go odebrałam. I słyszę coś takiego. Halo, Wladek, tu Hela Jeruszalami. Ja mówię, Boże, jedyne. Ja mówię, proszę poczekać chwilę, to córka mówi, lecę. Oj, a tata też był w domu akurat, bo był po żółtaczce w szpitalu, przyleciał do tego telefonu. Odszedł w ogóle ze łzami w oczach. Mówi, słuchajcie, tu jest jerozolimska, przyjechała ze swoimi dziećmi, chce się zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. No więc myśmy siostrą tam coś przygotowały, tego mi przyszło. Ona miała prawie 100 lat. Niesamowite, w ogóle piękna kobieta, wielkiej piękności mimo tych lat, naprawdę piękna. I córka, która była mniej więcej w moim wieku, i wnuczka, która miała może 15 lat, absolutna piękność. Nie mam ani jednego jej zdjęcia, bo moja siostra się zgapiła i nie zrobiła jej zdjęcia. A to było, no, zjawisko, ta dziewczynka. Abigail się nazywa. No więc i rozmowy. Myśmy się w ogóle nie odzywały, to drugie pokolenie siedziało cicho. A oni ze sobą, tak? I ona do niego, Ladeczku, synku. Noc. Wszyscy po się popłakali, krótko mówiąc. No ona zresztą wkrótce potem zmarła. I dalej już nie mamy kontaktu, bo spełnione zostało to, co było zaczęte przed wieloma laty, spełniło się w tym 89 roku i się spotkali. To była taka całość tej historii, bardzo rozbudowanej przez inne historie. No może na razie tyle.